pomysł, innowacja, kariera.
O nauce, technologii, nowoczesnych firmach i nie tylko. W audycji Pomysł, innowacja, kariera w Polskim Radiu PIK.
Zaprasza Tomasz Kaźmierski.
Dzisiaj o kosmicznych kierunkach studiów, czy to trochę na wyrost, czy faktycznie istnieje taka potrzeba. Nie zabraknie także kalejdoskopu naukowo-technicznego Techno Info. Zapraszam. Audycja Pomysł, Innowacja, Kariera. Mamy przyjemność gościć po raz kolejny Mateusza Józefowicza z firmy ABM Space w Toruniu. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam Państwa.
No i kolejny raz będziemy starać się przekonać, że jeśli słyszymy, że na którymś z kierunków studiów pojawiają się specjalności kosmiczne, to nie jest to żart w nowym roku i wybieganie w przyszłość faktycznie, bo przecież mamy początek nowego roku, tylko faktycznie tak jest i coraz częściej się o tym mówi i coraz częściej się takie specjalizacje, specjalności organizuje.
Dokładnie tak. Mamy przyjemność też być świadkiem powstawania tych nowych specjalizacji. One do tej pory były naprawdę na bardzo niewielu uczelniach, a w tej chwili coraz więcej uczelni chce w to inwestować swoje własne zasoby i kompetencje. No No i też jest zachęcanych przez to, że sam przemysł kosmiczny zarówno rośnie i się pojawia duże zapotrzebowanie na inżynierów, którzy są już kierunkowo kształceni, jak i na to, że są programy z administracji publicznej, która bardzo zachęca do rozwoju, prowadzi program staży, prowadzi wszelkiego rodzaju wspomaganie konferencji i ogólny rozwój tej branży. Także w tej chwili oprócz Warszawy, która była wiodącym, Wrocławia też pojawia się Politechnika Gdańska, która otworzyła kierunek na innych uczelniach, także są. No my tu w Toruniu korzystamy tutaj jakby z wieloletniej tradycji tego, że kosmos jest zawsze obecny na UMK i nasi studenci, praktykanci, przyszli pracownicy też się wywodzą z informatyki, z fizyki i astronomii na UMK, chociaż nie jesteśmy astronomiczną firmą.
Czy czujecie też, że jest wsparcie władz, bo coraz częściej nawet sam rząd mówią o tym ministrowie, że otwierają się i że Polska ma coraz więcej do powiedzenia, jeśli chodzi o sprawy kosmiczne, projektowanie różnych rozwiązań, nawet drobnych, ale właśnie pod tym kosmicznym kątem.
Trzeba przyznać, że właściwie od wielu lat konsekwentnie widać rozwój i wsparcie dla tej branży i niezależnie od tego, co dzieje się w sferze politycznej, to jest zgoda do tego, że ta branża jest strategiczna, jest istotna. Kolejne ekipy coraz bardziej wspierają. W ostatnich dwóch latach naprawdę ten rozwój poszedł do przodu, dlatego że myśmy weszli w 2012 roku do Europejskiej Agencji Kosmicznej. Głosami wszystkich parlamentarzystów za. To było bardzo budujące. No i konsekwentnie kolejne rządy też to wspierają. W tej chwili uruchomiono bardzo dużo programów, które mają na celu i stymulowanie takie początkowych jakichś badań i także wzrostu samych kadr, ale też próby komercjalizacji tych rozwiązań. To jest tak naprawdę w tej chwili największe wyzwanie, dlatego że progi inwestycyjne w tej branży są bardzo wysokie. Natomiast stopa zwrotu jest jeszcze wyższa. Także jest to, mówiąc żartobliwie, zabawa dla bogatych krajów. Ale no, chyba też jest budujące to, że Polska w tej chwili zaczyna wchodzić do takiego grona. Trudno powiedzieć, czy jesteśmy krajem bogatym, ale na pewno krajem aspirującym. I widzimy też potrzebę rozwoju tej branży. Nadrabiamy wieloletnie zaległości, co nam wychodzi na zdrowie, dlatego że teraz robimy pewne rzeczy w sposób prostszy, bardziej dynamiczny, z dużą determinacją też mamy sobie dużo do udowodnienia. I widać, że jest dobry klimat na to, chociaż branża jest jeszcze relatywnie niewielka.
Czyli możemy powiedzieć, że mimo, że dołączamy się dosyć późno, to tak jak w przypadku innych technologii, wskakujemy już w zupełnie inne miejsce, pewnych procesów nie musimy już pokonywać.
Dokładnie tak, czyli zamieniamy słabość w siłę. To jest szukanie nowych nisz rynkowych w branży kosmicznej, to jest bazowanie na kompetencji polskich inżynierów, która jest wyspecjalizowana w paru konkretnych dziedzinach. No, przykładowo my się zajmujemy robotyką, kosmiczna robotyka jest jedną ze specjalizacji polskich. No i nie musimy tak naprawdę przechodzić tej żmudnej drogi, którą przechodziła branża światowa, która rozwija się od kilkudziesięciu lat i wręcz nie powinniśmy iść tymi samymi torami, czyli nie powinniśmy budować od zera na przykład programu rakietowego czy programu telekomunikacji satelitarnej, ponieważ one już istnieją, a w tej chwili technologia zmieniła się do tego stopnia, że te technologie są tak naprawdę no niemalże w komórce, także postęp ogólny technologiczny poszedł do przodu w ten sposób, że umożliwia młodszym członkom Europejskiej Agencji, czy też krajom, które dopiero wchodzą w biznes, zupełnie nowe, innowacyjne, takie, że jakby młodzieżowe trochę podejście. Na przykład nanosatelity albo mikrosatelity, czyli CubeSaty, 10 na 10 centymetrów lub wielokrotność. To są małe satelity, one w tej chwili są jakby wiodącym obszarem rozwojowym, czyli oprócz tych wielkich molochów, które latają na orbicie, rozwija się małe satelity w konstelacjach dużych i kraje takie jak Polska na to stać, skoro stać na to nawet uczelnie poszczególne. Także jest to dobry kierunek, światowy trend.
I tutaj od razu może powiedzmy, że ci młodzi ludzie, którzy usłyszą, że mają tam jakieś elementy kosmicznej edukacji, to tak spokojnie, bo to będzie tak jak dotychczas, tylko to ukierunkowanie tej inżynierii, tej mechaniki, tej robotyki w tym kierunku następuje, a uczyć się trzeba tak jak uczyło od podstaw i ten program nie będzie jakiś taki strasznie kosmiczny, prawda?
Dokładnie. Prawda jest też taka, że to, co kiedyś było wiedzą tajemną i wiedzą zastrzeżoną na przykład dla programów zbrojeniowych w czasie zimnej wojny, no dzisiaj jest dostępne w Wikipedii, w pigułce i w bardzo przystępnej formie. Jest też tak, że bardzo dużo narzędzi, które wspomagają taką naukę, chociażby programy do symulacji dynamiki, programy do wspomagania projektowania komputerowe. Czyli wszystko tak naprawdę można zrobić w tej chwili już wirtualnie. Są nawet gry, które wspomagają przygotowanie, naukę, które symulują programy kosmiczne, bardziej lub mniej zaawansowane, ale one bardzo, bardzo pomagają w budowaniu świadomości, którą nie pamiętam czasów dawniejszych, ale pamiętam z literatury, jak żmudnym procesem było tak naprawdę przygotowanie koncepcji misji. W tej chwili robi to komputer. Ale zawsze jednak trzeba wiedzieć, po co się leci, czyli trzeba mieć tą zaszczepioną też zarówno pogląd na powody, dla których latamy, czyli załóżmy eksploracja kosmiczna, jak i czysto taki ekonomiczny czy też komercyjny wymiar, czyli jeśli nie chcemy eksplorować planet, bo na przykład uważamy, że na Ziemi jest więcej do zrobienia, to jak najbardziej też technologie kosmiczne możemy wykorzystywać do tego, żeby poprawiać nasze codzienne życie poprzez rozwój technologii satelitarnych, czyli obserwacje Ziemi w celu na przykład monitoringu środowiska, zagrożeń, poprawy warunków urbanizacji. Wszystko, co widać, wszystko, co jest na Ziemi, na powierzchni, jest monitorowane z kosmosu. Im więcej, im sprawniej to monitorujemy, czy to zjawiska naturalne, czy też działalność ludzka, tym jesteśmy w stanie bardziej nasze życie poprawiać. Także tutaj jest bardzo duży wymiar komercyjny też i na to się kładzie nacisk, bo do tej pory technologie kosmiczne były dotowane przede wszystkim z agencji kosmicznych. Agencja Polska też powstała 2 lata temu, Polsa, też zaczyna jakby znajdować swoje miejsce w tym krajobrazie. Natomiast w tej chwili kładzie się duży nacisk, żeby te programy, czy też projekty, one były komercyjne. Czyli żeby to, co jest wymyślone, zbudowane dla technologii kosmicznych, miało też swoich nabywców. I to się powoli udaje. Za przykładem amerykańskim, chociaż nie mówię, że my ten model przeszczepiamy bezpośrednio, ale tak zwany trend New Space, czyli nowy kosmos, to są właśnie małe firmy, ale także większe, SpaceX jest jakby wiodącym przykładem tego, które działają w modelu komercyjnym. Jeszcze nie w pełni, ale już bardziej niż kiedyś.
Mamy 1 stycznia 2018 już rok, wieczór. Możemy pozwolić sobie na takie pewne myślenie o przyszłości. Panie Mateuszu, przede wszystkim, jakie strategie my możemy przyjąć, jeśli chodzi o to, jak już dostaniemy się na te poszczególne planety, jak się tam poruszać? Co możemy zrobić, żeby to było pewne i żeby dokładnie wyglądało tak, jak chcemy?
Są jakby dwa trendy eksploracji, czyli badań planet i przestrzeni. To jest eksploracja zrobotyzowana i eksploracja z udziałem człowieka. One się nawzajem uzupełniają i nawet eksploracja przez człowieka prowadzona nie będzie się odbywać w 100% jakby z czynnikiem ludzkim, ale zawsze roboty będą obecne. Roboty są oczywiście bezpieczniejsze i oczywiście tańsze do tego, żeby wdrażać je w programach eksploracyjnych. Natomiast dochodzą do pewnej granicy. Nawet jeśli sztuczna inteligencja się rozwinie, dochodzą do pewnej granicy percepcji i do pewnej granicy cywilizacyjnej, czyli no, roboty nie przeszczepią nam świadomości tego, że nagle staliśmy się gatunkiem międzyplanetarnym. A do tego jakby się dąży, bo jest to ważne też dla rozwoju naszego na Ziemi, czyli ta świadomość, że nie jesteśmy wyizolowaną wyspą, ale że mamy większe możliwości. Także na to pytanie odpowiem tak, zarówno będziemy się poruszać na własnych nogach, jak i za pomocą urządzeń, które będą nas przenosić, ale też które będą przenosić nasze zmysły, czyli oczy, ręce zrobotyzowane. Będziemy tak naprawdę, to będą roboty, które będą operować na tych planetach. My jakby budując roboty też mamy też na uwadze to, jak one współpracują z człowiekiem, a także to, co z tych rozwiązań technologicznych w eksploracji zrobotyzowanej da się przenieść bezpośrednio do eksploracji załogowej. Dlatego, że ESA, Europejska Agencja Kosmiczna, kładzie bardzo duży nacisk na to, żeby nie izolować eksploracji załogowej. Ona jest o wiele bardziej skomplikowana, znacznie droższa, natomiast ma też bardzo dużo korzyści bieżących, ponieważ technologie, które są rozwijane dla astronautów, powiedzmy, na razie na stacji kosmicznej, ale w przyszłości też na planetach, mają bardzo, pchają do przodu ogólnie technologie związane z czynnikiem ludzkim. Zarówno w sferze medycyny, ergonomii, bezpieczeństwa, proponując rozwiązania zrobotyzowane, czy też czujniki, zestawy czujników, algorytmy do analiz zachowań takich zespołów ludzko-robotycznych. My tak naprawdę tworzymy narzędzia także z dziedziny nawet telemedycyny, czy też diagnozowania pewnych sytuacji, które mogą znaleźć zastosowanie w życiu codziennym po to, żeby chociażby ratować życie ludzkie w przypadku akcji ratunkowej. ratowniczych albo monitoringu normalnych działań w pracy czy też w opiece zdrowotnej. Także to wszystko jest ze sobą bardzo powiązane i kładzie się duży nacisk na to, żeby to, co jest inwestowane w kosmos, przynosiło też korzyści bieżące. I to się udaje. Nie widać tego od razu, ale jakby w długotrwały proces rozwoju technologicznego do tego zmierza. Stąd tak duże zwroty w branży.
A z czym się mierzą osoby, które właśnie przygotowują łaziki, elementy tych łazików, roboty, urządzenia, które mają funkcjonować w kosmosie? Jakie to są wyzwania? Co jest problemem i jakie musicie problemy rozwiązywać?
Sprzęt, który ma działać w kosmosie, ma o wiele więcej wymagań od sprzętu, który działa na Ziemi. Zaczynaliśmy od budowania łazików, które startowały w konkursach studenckich w środowisku, które symulowało, czyli mówiąc potocznie udawało Marsa. To były środowiska pustynne, które już same z siebie stawiały pewne wymagania dla sprzętu, dlatego że on musiał po prostu działać w tych warunkach pustynnych, to nie jest banalne. Natomiast kosmos to jest kilka poprzeczek wyżej. Sprzęt musi przetrwać po pierwsze start, po drugie musi przetrwać bardzo trudne warunki na miejscu. Po trzecie musi jakby działać bez możliwości serwisowania bezpośredniego i bezpośredniej obsługi przez człowieka przez określony czas. Musi być częściowo autonomiczny, a poza tym jeszcze musi być sterylny. To też jest jakby istotne, dlatego że zgodnie ze zdrowym rozsądkiem oraz traktatami międzynarodowymi nie mamy prawa wysyłać na inne planety żadnych ziemskich bakterii z kilku przyczyn, żeby nie zatruć środowiska miejscowego, ale skoro szukamy tam życia, to musimy też wiedzieć, czy to, co znajdziemy, rzeczywiście pochodzi stamtąd, czy też przywieźliśmy to ze sobą. To są bardzo istotne problemy. Czyli tej inżynierii i jakby testów, które musi przejść sprzęt lotny, jest bardzo dużo. Myśmy dopiero chociaż zbudowaliśmy już całą gamę robotów ziemskich, tak naprawdę do programów kosmicznych byliśmy w stanie zaproponować w tej chwili jedno rozwiązanie cząstkowe z mechaniki i jedno rozwiązanie software'owe. I w przypadku software'u jest to oczywiście o wiele łatwiejsze, bo software jest czymś, co istnieje bardziej wirtualnie. To nie wymaga integracji sprzętowej, chociaż musi oczywiście spełniać swoje wymogi technologiczne, ale to jest długa droga. Także firmy poszczególne tak naprawdę robią tylko małe komponenty. Nie ma w tej chwili firmy, która by zbudowała od A do Z cały sprzęt zrobotyzowany dla jakiejś misji kosmicznej. To są zawsze wielkie konsorcja, które gromadzą tak zwanych Big Brothers, czyli te wielkie firmy kosmiczne europejskie pokroju Airbus czy Thales i satelitarne firmy, które dostarczają im rozwiązań na potrzeby danego programu, danej misji, bo się specjalizują akurat w tworzeniu na przykład danego typu mechanizmu. I tutaj Polacy mają duże osiągnięcia w kilku dziedzinach, jak wspomniałem, robotyka, ale to są na przykład próbniki do próbkowania niewielkich ciał niebieskich, takich jak komety czy też asteroidy. To się w Polsce buduje. My rozwijamy system do lądowania na takich małych ciałach niebieskich. Rozwijamy też system, jak wspomniałem, nawigacyjny, software'owy. To są wszystko cząstki. Dlatego istotna jest współpraca. Jeśli chcemy mówić o, załóżmy, projekcie czy też programie typowo polskim, to na pewno będzie to program, w którym będą uczestniczyły liczne firmy, które ze sobą muszą się dobrze komunikować. One często ze sobą konkurują. Konkurujemy o różne nisze, o środki grantowe w poszczególnych konkursach. Startujemy razem, konkurujemy. Ale to jest taka konkurencja ciekawa, bo jest tu więcej współpracy. Zdajemy sobie sprawę z tego, że sama jedna firma nie tylko będzie jej trudniej, ale ona po prostu nie sprzeda produktu, bo on będzie niekompletny. Czyli to jest zawsze robienie większej całości. Tak ten przemysł wygląda. To ma swoje wady i zalety. Jedną z cech tego jest to, że to nie jest produkcja seryjna. To są produkcje mało seryjne. Z tego jeden egzemplarz zazwyczaj leci w kosmos, a reszta służy do testów, czy też jest tylko prototypami. W przypadku rozwoju New Space można już mówić o tym, że będą to produkcje seryjne, bo w tej chwili giganci planują wprowadzanie na orbitę tak zwanych konstelacji satelitarnych, na przykład, które mają zwielokrotnić przepustowość internetu satelitarnego i to będą konstelacje tego samego typu satelitów, załóżmy 600 satelitów tego samego typu. Czyli jeśli pomyślimy o tym, że na przykład chcemy zaproponować komponent w postaci żagla deorbitacyjnego dla takiej konstelacji, bo w tym się też specjalizujemy, mamy taki projekt, to już tu można mówić o masowej produkcji, o wdrożeniu masowym. No czekamy, aż ta branża się uruchomi. To będzie radykalny skok tak naprawdę dla całej branży polskiej.
Techno Info. Ułatwienia dla posiadaczy samochodów z napędem alternatywnym zakłada przyjęty przez rząd projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Przepisy przewidują też, że część samorządów w publicznym transporcie będzie musiała korzystać z określonego odsetka tzw. zeroemisyjnych autobusów. Wicedyrektor Biura Związku Powiatów Polskich Grzegorz Kubalski ocenia, że rozwój elektromobilności w komunikacji miejskiej może nastąpić szybciej niż nakazuje to projekt ustawy.
Może się okazać w krótkiej perspektywie czasu, że tak na dobrą sprawę rozwiązania, które są przewidziane w ustawie, które dotyczą bezpośrednio funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, to one będą realizowane w sposób naturalny, dlatego, bo to po prostu w takim kształcie będzie się opłacało z punktu widzenia ekonomicznego.
Projekt daje też możliwość samorządom ustanowienia tak zwanych stref niskoemisyjnych.
W niektórych miastach, zwłaszcza w zakresie bardzo ścisłego centrum zabytkowego, takie ograniczenia mogą zostać wprowadzane nie tyle może jako promowanie pojazdów elektrycznych, tylko przede wszystkim jako walka z zanieczyszczeniem środowiska.
Projekt regulacji przewiduje budowę ponad 6 tysięcy stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Dodatkowo ma powstać około 400 stacji szybkiego ładowania. Do 2025 roku połowa samochodów używana przez administrację centralną ma mieć napęd elektryczny. Miejskie przedsiębiorstwo komunikacyjne w Krakowie uruchomiło internetową wyszukiwarkę rzeczy zagubionych. Ma ona pomóc skuteczniej odszukać zagubione w tramwajach i autobusach przedmioty, ale też odciążyć przepełnione magazyny biura rzeczy znalezionych.
Pasażerowie, którzy coś zostawili w tramwaju lub w autobusie, dotychczas mogli sprawdzić, czy ich własność została znaleziona jedynie osobiście lub dzwoniąc do biura. Teraz wystarczy, że wpiszą w specjalnej wyszukiwarce opis przedmiotu.
Możemy też określić czas, kiedy to się mniej więcej stało, no i linię. Na przykład tramwaju czy autobusu, w którym pamiętamy, że tą rzecz zgubiliśmy.
Ale jak tłumaczy Marek Gancarczyk z krakowskiego MPK, po przedmiot właściciel będzie już musiał zgłosić się osobiście.
No i tam na pewno będziemy weryfikować, czy to rzeczywiście jest ta osoba, która ten przedmiot zgubiła.
Wyszukiwarka ma pomóc nie tylko w skutecznym odnalezieniu zguby, ale też w sprawnym opróżnieniu magazynów Biura Rzeczy Znalezionych, w których zalega obecnie 6 tysięcy przedmiotów. Każdego dnia pasażerowie komunikacji miejskiej w Krakowie gubią kilkanaście rzeczy. W magazynach nadal na swoich właścicieli czekają między innymi prawdziwy miecz, toga sędziowska, mundur policjanta czy żołnierza. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
Wyszukiwarka działa na stronach internetowych krakowskiego MPK. Od nowego roku preferowaną formą ubiegania się o przyznanie dopłat dla rolników będzie wniosek elektroniczny. Mówi o tym projekt nowelizacji ustawy o płatnościach bezpośrednich, który w styczniu ma trafić do Sejmu. W tym tygodniu przyjęła go Rada Ministrów. O dopłaty w Polsce ubiega się ponad 1 300 000 osób rocznie.
Dotąd co roku ponad 90% wniosków o dopłaty docierało do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w formie papierowej. Wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki ma jednak nadzieję, że w przyszłym roku ten trend znacząco się zmieni. I to właśnie z uwagi na rządowy projekt ustawy.
Chcemy, mamy nadzieję, to jest nasze założenie, żeby 100% wniosku było złożonych w formie elektronicznej. Czyli wszyscy rolnicy, żeby złożyli w formie elektronicznej.
Masowe składanie dokumentów przez internet umożliwić ma nowa wersja aplikacji e-wniosek, która będzie dostępna od przyszłorocznego naboru.
No będzie trzeba mieć konto na stronie, odpowiedni system logowania. Myślę, że rolnicy są na tyle już przygotowani, będą ich wspierać izby rolnicze i agencja jest do dyspozycji, że poradzimy sobie.
Nabór wniosków w ramach przyszłorocznych dopłat ruszy w połowie marca. Michał Fedusio, Polskie Radio.
Sukcesem zakończyła się internetowa akcja poszukiwania Polaka, który tuż przed świętami w pubie na zachodzie Londynu zgubił kopertę z pieniędzmi. W sumie 600 funtów. Szefowie pubu przez tydzień szukali pechowca za pomocą mediów społecznościowych. Z hasztagu Find Mariusz skorzystała nawet pisarka J.K. Rowling. Udało się. Zguba wróciła do właściciela. Z Londynu Adam Dąbrowski.
Zaczynałem już tracić nadzieję, mówi Polskim Radiu Mik, szef pubu Aleksandra na Wimbledonie. Hasztagiem Find Mariusz opatrzone zostały wprawdzie tweety i facebookowe posty nie tylko z wysp, ale nawet z Australii czy Nowej Zelandii. Tyle, że tajemniczego Mariusza ominęła internetowa akcja z prostego powodu. Nie korzysta on z mediów społecznościowych, a na święta wyjechał do Polski. Akcję odkrył w internecie jego syn. Zobaczył, że szukają jakiegoś Mariusza. Spytał: tato, czy to nie jesteś przypadkiem ty? Co ciekawe, do tego momentu nie przyznał się żonie, że zgubił pieniądze, nie chciał psuć atmosfery świąt. A jak odbyło się przekazanie koperty? Byłem na górze, gdy jeden z pracowników powiedział: słuchaj, przyszedł człowiek, który mówi, że jest Mariuszem. Pokazał mi potem, na którym krześle siedział i rzeczywiście tam znaleźliśmy pieniądze. Przyjrzeliśmy się jeszcze nagraniom z monitoringu. Wiedzieliśmy już na 100%, że to był on. Cieszę się, że się udało, bo on okazał się naprawdę miłym człowiekiem. Polak w ramach podziękowań zostawił obsłudze 50-funtowy napiwek. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn.
Od stycznia strona internetowa programu Caritas Polska Rodzina Rodzinie jest dostępna w języku angielskim i hiszpańskim. Dowiedziała się informacyjna agencja radiowa. W ramach tego programu regularna pomoc dociera do około 9 tysięcy rodzin poszkodowanych w wyniku konfliktu zbrojnego w Syrii.
Maciej Dubicki z Caritas Polska tłumaczy, że nowa odsłona strony internetowej jest przygotowywana z myślą o zagranicznych darczyńcach.
Program Rodzina Rodzinie osiągnął również taką skalę globalną. Po słowach papieża Franciszka, wielu darczyńców spoza granic Polski chciałoby wesprzeć program Caritas Rodzina Rodzinie.
Projekt Rodzina Rodzinie jest ważny dla Syryjczyków, mówi Bashar Tuma, który pochodzi z Aleppo.
Znam wiele osób w Aleppo, które mówią o świadczonej pomocy przez Caritas Polska.
W serwisie internetowym www.rodzinarodzinie.caritas.pl można znaleźć opisy rodzin potrzebujących wsparcia. Darczyńca może objąć rodzinę wsparcia całościowym lub częściowym, w zależności od możliwości finansowych. W ten sposób jedną rodzinę syryjską może wspierać zarówno kilku darczyńców indywidualnych, jak i jedna parafia, wspólnota czy firma. Magdalena Kowalewska, Polskie Radio.
Caritas Polska dotychczas przekazała na pomoc syryjskim rodzinom ponad 30 milionów złotych. Prezydent Aleksander Łukaszenka podpisał dekret wspierający rozwój cyfrowej gospodarki na Białorusi. Białoruskie media twierdzą, że jeśli zostanie zrealizowany, to Białoruś może stać się przodującym państwem w regionie w dziedzinie wysokich technologii.
Dekret prezydenta Łukaszenki wprowadza wiele innowacyjnych rozwiązań w istniejącym pod Mińskiem Parku Wysokich Technologii. Po wejściu dokumentu w życie obcokrajowcy będą mogli tam pracować bez zezwoleń i wiz. Na Białorusi zostaną zalegalizowane kryptowaluty i operacje bankowe w oparciu o pieniądze elektroniczne. Nie będzie potrzebna zgoda Banku Narodowego na otwarcie kont w bankach zagranicznych. Oprócz tego rezydenci Białoruskiego Parku Wysokich Technologii będą mogli zawierać umowy w oparciu o prawo brytyjskie. Wprowadzone zostaną również ulgi podatkowe. Według mińskich mediów dzięki dekretowi do 2030 roku ma potroić się do 100 tysięcy liczba pracujących na Białorusi w sektorze wysokich technologii. Zyski tego sektora powinny wzrosnąć z obecnego 1 miliarda dolarów rocznie do prawie 5 miliardów dolarów. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk.
Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu powstanie na Politechnice Śląskiej w Zabrzu. Będzie to zespół laboratoriów, w których będą opracowywane produkty medyczne, a także nowoczesne technologie, które będą odpowiedzią na wyzwania współczesnej medycyny. Jak mówi profesor Marek Gzik, dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej, placówka będzie rozwijała się w kilku kluczowych dziedzinach.
Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu w swoich założeniach ma tak naprawdę rozwijać Wydział Inżynierii Biomedycznej na gruncie czterech obszarów naukowych, a mianowicie to jest bioinformatyka, biomateriały, biomechatronika i biosensory. I tutaj liczymy, że z tych pól obszarów badawczych pojawią się pomysły, które w różnych specjalizacjach medycyny będą miały zastosowanie. Ale nie tylko w medycynie, bo w sporcie także.
Powstanie takich placówek jest konieczne, bowiem profil województwa się zmienia, mówi Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego.
To już nie przemysł hutniczy, stalowy, a właśnie energetyka i technologie medyczne. Biomedycyna w ogóle to jest coś, co nakręca świat. Jeżeli to się dzieje na Politechnice Śląskiej w Zabrzu, to łapiemy się w ten peleton, którym świat podąża i nadążamy za technologiami, które są wymyślane na świecie, mogą być też wymyślane u nas w Polsce.
Centrum powstanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-20. Całkowita wartość tego projektu to blisko 92 miliony złotych. Ma zacząć funkcjonować w 2020 roku. Zamiast wielu godzin, 10 minut. Położona w górzystym regionie Chin wieś, do której dojazd zajmuje nawet 9 godzin, otrzymała pierwszą dostawę leków dzięki wykorzystaniu dronu. Bezzałogowy pojazd latający dostarczył mieszkańcom wsi niezbędne medykamenty zaledwie w kilka minut.
Wieś Atular w Syczuanie położona jest na wysokości 1400 metrów nad poziomem morza w trudno dostępnej części prowincji. W 2016 roku media obiegły zdjęcia mieszkających tam dzieci, które aby dostać się do szkoły muszą codziennie wspinać się po 17 drabinach przymocowanych do klifu. Dzięki współpracy lokalnych władz z potentatem na chińskim rynku sprzedaży internetowej w tym tygodniu po raz pierwszy do wsi dostarczono towary za pośrednictwem dronów. W pierwszej partii mieszkańcom wsi wysłano najpotrzebniejsze leki, m.in. przeciwko przeziębieniu i grypie. Trasę, której pokonanie zajmowało nawet 9 godzin, dron przemierzył w 10 minut. Firmy kurierskie w Chinach coraz częściej wykorzystują drony do dostaw towarów w trudno dostępne regiony Chin lub tam, gdzie koszty tradycyjnego transportu przewyższają wydatki poniesione na transport bezzałogowymi statkami powietrznymi. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin.
Prawie miliard złotych na nowatorskie projekty technologiczne dla 28 przedsięwzięć. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło konkurs Bridge Alpha, zakładający wsparcie dla najbardziej przyszłościowych pomysłów na wczesnym etapie rozwoju i ich komercjalizację. Wicepremier oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin mówił, że konkurs jest jednym ze sposobów wspierania innowacyjności.
Przekazujemy kolejny miliard złotych na inwestycje w dziedzinie innowacyjności. Jestem przekonany, że to będzie jedno z kół zamachowych przyspieszających i tak skądinąd wysokie, ale ciągle jeszcze niesatysfakcjonujące dla naszego rządu i przede wszystkim dla Polaków tempo rozwoju gospodarczego.
Wicedyrektor Centrum Badań i Rozwoju Andrzej Nawrat wyjaśnia, że wśród wygranych projektów dominują te z zakresu innowacyjnych technologii medycznych.
Okazuje się, że biotechnologia, biomedycyna, innowacyjności w dziedzinie farmacji to jest coś, co jest wiodące. Mamy duże doświadczenia w kraju w tym zakresie i też zespoły zarządzające, które zgłosiły się do nas z tego typu projektami, przebijają się z tą tematyką.
Najwięcej nagrodzonych nowatorskich projektów zgłosili przedsiębiorcy z województw małopolskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego. Łączna kwota dofinansowania wynosi 922 miliony złotych. Ukraińskie początkujące firmy z dziedziny zaawansowanych technologii spotkały się z polskimi inwestorami. Na konferencji zorganizowanej w Kijowie przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu oraz Ministerstwo Rozwoju zaprezentowało się kilkadziesiąt ukraińskich startupów.
Na konferencji zaprezentowały się firmy z dziedziny technologii IT, ale też początkujące przedsiębiorstwa wyspecjalizowane m.in. w robotyce, urządzeniach medycznych i biotechnologii. Ukraińskie start-upy potrzebują inwestycji.
Przywieźliśmy ze sobą prawie 20 inwestorów. Inwestorzy, którzy inwestują od 10 do 50 tysięcy dolarów, ale są i spółki, które potrafią wyłożyć po kilka albo kilkanaście milionów dolarów.
Daria Sazonowa, przedstawicielka jednego z ukraińskich start-upów, prezentowała specjalną aplikację, dzięki której niesłyszą będą mogli porozumieć się podczas wizyty u lekarza czy w urzędzie.
Dodatek, jaki wstanowiliśmy na planszet.
Dzięki użyciu tabletu albo smartfonu i dzięki temu programowi niesłyszący i na przykład lekarz mogą podczas wizyty porozumiewać się niemal bez przeszkód. Na konferencji Polish-Ukrainian High-Tech Hub zaprezentowało się 30 młodych firm wybranych z ponad 100 ukraińskich początkujących przedsiębiorstw. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio.
Rosyjskie Centrum Kierowania Lotami Kosmicznymi odzyskało łączność z satelitą Agnosat-1. Urządzenie należące do Republiki Angolii wyniosła we wtorek na okołoziemską orbitę rosyjska rakieta Zenit 2SB. Start nastąpił z kosmodromu Bajkonur.
Jak poinformowały wcześniej rosyjskie agencje, holownik fregata, który miał umieścić angolską sondę na odpowiedniej wysokości, tylko raz nawiązał kontakt z centrum dowodzenia. Później łączność się urwała. Rosyjscy eksperci z firmy rakietowo-kosmicznej Energia przez 3 dni próbowali odzyskać kontrolę nad Angosatem. Wreszcie odbieramy sygnał i wszystkie dochodzące do nas dane są poprawne, głosi komunikat firmy odpowiedzialnej za umieszczenie angolskiego satelity w kosmosie. Na razie nie podano, dlaczego nastąpiła przerwa w łączności. Angosat 1 to pierwszy angolski satelita telekomunikacyjny. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
To wszystko w pierwszym w nowym roku wydaniu audycji Pomysł, Innowacja, Kariera. Tomasz Kaźmierski, do usłyszenia.